Bardzo jestem poruszony, pewnie jak my wszyscy, wystąpieniem takim bardzo osobistym pana profesora Żaryna, senatora Żaryna. Chciałem tutaj odwołać się do zaczynając, będę oczywiście mówił o telewizji internetowej, ale poruszył sprawę Radzymina, w którym Jan Paweł II powiedział właśnie tak pięknie o Bitwie Warszawskiej i o swoich losach też poniekąd związanych z tymi wydarzeniami, bo się urodził w roku 1920. Nie wiem, czy wszyscy państwo są świadomi, że w Radzyminie powstaje sanktuarium Jana Pawła II, też jako właśnie pamiątka historyczna tych wydarzeń z roku 1920. I tak a propos łączenia na terenie kościelnym, nie tylko medialnym, historii z wiarą, to myślę jest takim bardzo symbolicznym, konkretnym wyrazem właśnie tej łączności i tego terytorium naszej tożsamości, bardzo szeroko rozumiane jako katolików, jako również Polaków, jako też obywateli tych małych ojczyzn. Tutaj właśnie, od czego wypada zacząć? Padały pytania, pan minister Kołodziejski mówił o radiach środowiskowych, może szerzej można by powiedzieć o mediach tożsamościowych. Pan profesor Żaryn pytał, kim jesteśmy. Proszę państwa, jak dać na to odpowiedź w telewizji? Ja chciałbym, żeby to moje krótkie wystąpienie do tej odpowiedzi troszeczkę nas przybliżyło. Jak współczesne nowe media mogą przybliżać nas do odpowiedzi na to właśnie pytanie. Chciałem zacząć od takiej refleksji, że w tej chwili żyjemy w czasach totalnej rewolucji mediów. Jeżeli ktoś twierdzi, że wie, jak te media będą wyglądały za 3 lata, to można powiedzieć, to jest tak na granicy zdrowego rozsądku. Za 5 lat, no to jest hochsztaplerem, a za 10 lat to powinno go się izolować od ludzi, bo znaczy, że jest niespełna rozumu. Nikt nie wie, jak będą wyglądać media za niedługo, taka jest prawda, ale wiadomo, że będą wyglądać na pewno inaczej niż wyglądają teraz i po prostu zupełnie inaczej niż wyglądały jeszcze kilka lat temu. Jednak parę rzeczy też, oprócz tego, że nic nie wiadomo, wiadomo mimo wszystko. Mianowicie będą to media audiowizualne. Tu siedzą radiowcy z niesamowitym doświadczeniem i dorobkiem. Ja tak od czasu do czasu słyszę, że właśnie, i to zresztą widać, radio sięga do obrazka. Z drugiej strony, tak jak tutaj już mówiono, telewizja staje się takim medium, które można odbierać nie patrząc na nie. Można słuchać, od czasu do czasu zerkać. To jest taka rzeczywistość wielu ekranów, czy wielu mediów, które mogą być odbierane jednocześnie. Jak to się wszystko skończy, tego naprawdę nie wiadomo. Zaczynając moje spotkania z historią w mediach, to były czasy, kiedy to był 92 rok, początek telewizji publicznej, w której otwierano właśnie archiwa wcześniej szczelnie zamknięte do dyspozycji, no, można powiedzieć, władzy komunistycznej. I w tą przygodę zacząłem, wpadając do tego archiwum, wyjmując te archiwa, robiliśmy takie cykle programów historycznych właśnie. To było moje pierwsze spotkanie z telewizją, które miały uwolnić te archiwa od ich pierwotnej funkcji. Pamiętam, jak montażysta, który te archiwa montował, ja tam jakoś wynalazłem, nie wiem, materiały ze zjazdu partii, jakiś pożar trasy łazienkowskiej, różne takie rzeczy. Z tego się sformułował cykl pod tytułem To tylko plotka, to były największe plotki w historii komunizmu. I temu montażyście biednemu kazałem montować materiały ze zjazdu partii pod muzykę punkową. No to ten biedak nie wiedział, co z tym zrobić, bo po prostu dotychczas wszystkie materiały ze zjazdu partii troszkę z czym innym mu się kojarzyły i trzeba było tą świadomość w telewizji, ale mam wrażenie, że nie tylko w telewizji, przełamać. Dzisiaj jesteśmy w innych czasach. Telewizja, na szczęście telewizja publiczna jak mówią media narodowe, zaczyna spełniać swoją rolę znacznie lepiej niż pełniła dotychczas, jeżeli chodzi o tą szeroko pojętą edukację obywatelską, również politykę historyczną, ale te duże media mają swoje cenne uzupełnienie w postaci mediów internetowych, w postaci również mediów klasycznych, które podejmują tak pięknie tę funkcję jak Katolickie Radio Podlasie. I wobec tego polityka historyczna staje się takim narzędziem polifonicznym. To nie jest tak, że można jednym zarządzeniem spowodować, że telewizja publiczna zacznie realizować politykę historyczną i ona po prostu już się stanie. Właśnie bardzo pięknie pan profesor Żaryn przedstawił tę rzeczywistość, która musi wychodzić z nas samych. Szalenie, nie wiem, no myślę, że do państwa też to przemówiło ten osobisty czynnik w polityce historycznej. I muszę powiedzieć, że w małym medium dużo łatwiej ten stan osiągnąć, dużo łatwiej zidentyfikować siebie, swoich pracowników, ludzi, którzy współpracują z tym, co się robi. Tamten stopień identyfikacji, a przez to też prawdziwość i zarazem skuteczność przekazu może być znacznie wyższy. Chciałem powiedzieć kilka słów o, powiedziałbym, prehistorii polityki historycznej w telewizji internetowej. Właściwa polityka historyczna, jeżeli się nie mylę, są pojęcia jeszcze dość słabo opisane, ale zaczęła się od dobrej zmiany, od ostatnich wyborów, kiedy rzeczywiście zyskała rangę priorytetu w skali państwa. To nie znaczy, żeśmy wtedy, my ludzie o podobnych przekonaniach, nic wcześniej nie robili. Natomiast to jest taki moment, no, myślę, który można uznać za przełomowy, niezależnie od naszych sympatii i antypatii politycznych, to po prostu jest fakt. Natomiast przedtem, tak jak powiedziałem, nie znaczy, że nic się nie działo. Co się działo w telewizji internetowej? No działo się to, że przejęła ona na siebie ten ciężar, który wydawałoby się jest nie do uniesienia, ale który jednak był tam realizowany. Myśmy też z udziałem tutaj księdza dyrektora Sochala uruchomili w roku 2011 Razem TV, która później przerodziła się w pewnym sensie w Salwę TV, czyli Telewizję Diecezji Warszawsko-Praskiej. I wtedy już w tamtym prywatnym przedsięwzięciu, w tym sensie, że nie stały za tym żadne instytucje, żadne wielkie siły, mieliśmy błogosławieństwo Kościoła, ale to tyle. Tam już realizowaliśmy, można powiedzieć, politykę prehistoryczną albo prepolitykę historyczną, nie wiem jak to ująć. Byliśmy jedyną ekipą, pierwszą ekipą, która była na przykład na Łączce. Tam jeszcze chyba doktor Szwagrzyk wówczas rozpoczynał badania. To trudno w to uwierzyć, ale tam naprawdę, jak przyjechaliśmy z kamerą, ja tam byłem osobiście z kamerą, nie było tam nikogo. Po kilku dniach pojawił się ktoś następny. To były takie czasy. Z profesorem Żarynem zrobiliśmy cykl zagadek historycznych, który dotyczył II wojny światowej, dotyczył żołnierzy wyklętych. To były wszystko działania podejmowane bez żadnej zachęty, bez wielkich słów, bez całego aparatu państwa, który był w to, który mógł być, czy powinien nawet być w to zaprzęgnięty, ale nie był. I taka była prehistoria, więc myślę, że nikogo na tej sali nie trzeba przekonywać, że zaangażowanie osobiste jest podstawą do tego, żeby skutecznie i sensownie działać na rzecz edukacji publicznej, w tym wypadku edukacji historycznej. To tyle, jeżeli chodzi o prehistorię. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o takich trzech rzeczach, mianowicie o gronie odbiorców telewizji internetowej, jeżeli chodzi o politykę historyczną, o naszych partnerach, z którymi realizujemy różne projekty, ale chciałbym zacząć od tematów, którymi się zajmujemy, które są obecne na naszej stronie internetowej, w naszych materiałach, które też rozpowszechniamy szerzej. W tym miejscu bardzo dziękuję również Katolickiemu Radiu Podlasie za to, że możemy z tym przekazem gościć często na Państwa stronie internetowej. Te tematy to jest oczywiście polskie podziemie zbrojne czasów wojny i czasów nazywanych powojennymi. To jest Dzień Żołnierzy Wyklętych, tradycja Koska, tradycja NSZ-u, tradycja WiN-u. Oczywiście obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. I tutaj chciałem pokazać Państwu jedną rzecz, można powiedzieć, pochwalić się naszym dorobkiem. Zrealizowaliśmy taki film dokumentalny w samym środku miasta. On jest na płytach DVD. Te płyty zachęcam, dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury udało się powielić i przedtem wyprodukować film. Zachęcam do, chcemy się podzielić tymi płytami, żebyście Państwo zabrali ze sobą. To jest konspekt lekcji historii zrealizowany w ramach tego samego projektu. Projekt nosi tytuł W samym środku miasta i dotyczy praskich katowni, o których ostatnio zaczyna się mówić. Myśmy te miejsca, jest ich kilkanaście na Pradze, takich zidentyfikowanych. Myśmy byli tam z kamerami, byliśmy też z ludźmi, którzy mieli swoich bliskich tam. Byliśmy również z ludźmi, którzy byli tam przetrzymywani, którzy cudem ocaleli. Wśród potomków tych osób, które tam były, również jeden ksiądz. To były naprawdę poruszające momenty. Polecam, bo to jest właśnie takie świadectwo historii, też świadectwo historii tej z małej ojczyzny Salve TV, czyli z Pragi, z warszawskiej Pragi. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez udziału w nim Ministerstwa Kultury za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury pod patronatem, ale też z merytorycznym wsparciem udało się zrobić film, wydać konspekt lekcji historii, ale też zrobić aplikację, która jest dostępna w internecie, która pokazuje te miejsca. To jest szczególnie cenne właśnie dla ludzi, którzy z internetu chętniej korzystają, dla młodych ludzi, pod adresem praskiekatownie.pl. Ta aplikacja jest dostępna, zachęcam do tego, żeby ją obejrzeć. Również zrobiliśmy konferencję naukową, więc taki bardzo szeroki zakres projektu, wydawałoby się w małym medium. U nas na co dzień pracuje 10 osób. Natomiast dzięki, powtarzam, udziałowi w projekcie Narodowego Centrum Kultury i też innych instytucji, również samorządowych, samorządu Praga, władz dzielnicy Praga Południe. Udało się to wszystko zrealizować. Później ten film został wyemitowany również w telewizji polskiej, więc jak widać, to, że coś jest robione na początku w internecie, nie wyklucza szerszego oddziaływania w mediach klasycznych. Jeżeli chodzi o politykę historyczną, to powiedziałbym taki nasz, chyba najbardziej znaczący dotychczas dorobek. Na tym nie kończymy. Pracujemy w tej chwili z kolei z Instytutem Książki nad projektem związanym z rokiem konradowskim, nad filmem dokumentalnym o Józefie Konradzie. Wydawałoby się, że to projekt literacki, no ale to znowuż chyba na tej sali nie muszę przekonywać, jakie znaczenie dla polskiej historii miał Józef Konrad, identyfikowany z etosem Powstania Warszawskiego. Potem liczne dyskusje konradowskie toczą się właściwie do dzisiaj. Niestety mało kto wie, że mamy właśnie rok Józefa Konrada. W 2017 rok jest rokiem Józefa Konrada. Film powstaje, zaczynamy go właśnie realizować. Pod koniec roku będziemy mogli się nim również podzielić. Mam nadzieję, że będzie również emitowany w telewizji polskiej. Więc naprawdę skromnymi środkami w takich realiach telewizji internetowej można robić również przedsięwzięcia znaczące o dość skomplikowanej architekturze i też oddziaływaniu, jak sądzę. Jednak to nie jest nasz chleb codzienny, to nie jest nasze życie codzienne. Takie duże projekty udaje się zrealizować jeden, dwa w roku. Mogę tu jeszcze wspomnieć o przedsięwzięciu też artystycznym, realizowanym z Instytutem Muzyki i Tańca. To był koncert w rocznicę Smoleńska, niosący ze sobą zarówno wartości artystyczne, bo to była piękna muzyka poważna, jak też przypomnienie, upamiętnienie tej naszej narodowej tragedii. Czym się zajmujemy na co dzień? Na co dzień robimy małe formy historyczne, robimy relacje z różnych wydarzeń, również z rekonstrukcji historycznych, z obchodów rocznicowych. Przeprowadzamy rozmowy ze specjalistami, z ekspertami. I to wszystko dzieje się w ramach takiej działalności, którą możemy udźwignąć na własnych barkach jako telewizja prowadzona przez diecezję warszawsko-praską. Notabene, jeżeli mówimy o tych powiązaniach historycznych, osobistych, to myślę, że koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, który tą telewizję stworzył, no, z historią jest w sposób również no, dosyć tragiczny związany. Jego rodzice, jego dziadek i jego ojciec zginęli w rzezi Pragi, więc to jest osoba szczególnie wyczulona na historię i myślę, że też w tym kontekście nikogo nie dziwi, że właśnie staramy się jako medium będące medium diecezji warszawsko-praskiej te sprawy podkreślać i pokazywać politykę, pokazywać właśnie problematykę historyczną. Co warto podkreślić, jeżeli chodzi o nasze możliwości działania? Oprócz zapału, oprócz środków, które możemy przeznaczyć i oprócz zaangażowania merytorycznego partnerów, potrzebujemy dodatkowych środków na to, żeby zrobić coś więcej niż możemy na co dzień. 10 osób, które ma przede wszystkim spowołane do takiej ewangelizacji w mediach wprost. Robimy świadectwa nawrócenia, robimy transmisje z uroczystości religijnych, robimy też programy społeczne o działalności społecznej Kościoła. W tym wszystkim chcemy się również mieścić z szerszymi zadaniami misyjnymi, czyli między innymi z polityką historyczną, ale to jest możliwe wyłącznie na pewnym poziomie w partnerstwie z instytucjami, które wnoszą w to też swój wkład. My możemy dać ekipę, możemy dać miejsce, w którym zostanie ten program zmontowany, nagrany, natomiast nie wszystko możemy zrobić razem. Taki ten film dokumentalny w samym środku miasta z wieloma dniami zdjęciowymi, z poszukiwaniem w archiwach, z odtwarzaniem zdjęć lotniczych. On nie był po prostu możliwy w takich realiach, więc dzięki temu, że mamy wsparcie instytucji państwowych, samorządowych, ale też partnerów społecznych, możemy realizować dużo bardziej ambitne przedsięwzięcia i za to chciałem całemu właśnie naszemu otoczeniu podziękować wszystkim naszym partnerom z tego miejsca, bo bez nich to rzeczywiście nie byłoby możliwe. To też jest element tej polifonizacji polityki historycznej. Tak? Tutaj w pojedynkę nic się nie zdziała, bo zdziała się naprawdę niewiele. Może warto wspomnieć w tym kontekście o współpracy z kręgami żołnierzy AK, we współpracy z łagiernikami jesteśmy w trakcie finalizowania filmu o operacji Ostra Brama. Kiedyś, dawno temu powstał jeden film, jak się okazuje, na ten temat dokumentalny, ale jest to swego rodzaju biała plama, tak? Nie ma wielu opracowań filmowych, jest jedno jedyne sprzed wielu lat. Obecny tutaj operator i dziennikarz stojący przy kamerze Adrian Kowalski pojechał właśnie z łagiernikami do Ostrej Bramy z taką mniej więcej kamerką, zarejestrował ludzi, którzy no, oby jak najdłużej byli z nami, ale oni po prostu też odchodzą, więc rozpoznaliśmy to po prostu jako swoją powinność, że tu nie ma co się oglądać, nie wiem, na środki, dotacje. Ktoś zadzwonił, mówił, jedziemy za 3 dni tam, czy możecie dać ekipę? Dobra, jedziemy, ale wypłacicie za paliwo, tak? No i tak po prostu pojechaliśmy, jest to utrwalone, jest to pewna wartość. właśnie robiona w takim troszeczkę pospolitym ruszeniu, w tym pozytywnym znaczeniu tego sformułowania. Warto jeszcze powiedzieć o odbiorcach. Telewizja internetowa, jak wszystkie media internetowe, zapewniają dostęp do grupy, która jest trudno osiągalna w innych mediach, do młodych ludzi. Naszymi dominującymi odbiorcami są ludzie w wieku 25-35 lat. Mamy też oczywiście i starszych, i trochę młodszych odbiorców. Natomiast ich nie ma, nie tak dużym stopniu są w telewizjach konwencjonalnych, w innych mediach, w mediach pisanych również. Więc tą wartością dodaną, którą może zaoferować telewizja internetowa i media internetowe, jest dotarcie właśnie do nich. Ja nie twierdzę, że oni masowo odwiedzają stronę Salve TV, tak się nie dzieje. To jest też pewien fenomen, do którego musimy się przyzwyczaić, czyli takiego propagowania naszych treści, które produkujemy, propagowania niekoniecznie w naszych mediach. 90% odbiorców, którzy zapoznają się z naszymi treściami, odbiera nasze media w mediach społecznościowych, czyli na YouTubie, na Facebooku, również dzięki współpracy z innymi mediami na ich stronach, ale dominujący odbiór jest YouTube, Facebook. Czyli jeżeli ktoś chce mieć skuteczną, na przykład politykę historyczną, to musi być na YouTubie i na Facebooku. Może to się za chwilę zmieni i będą jakieś inne jeszcze kanały, ale tak to w tej chwili wygląda, bo tam są młodzi. To jest ten kontynent cyfrowy, który w kategoriach ewangelizacyjnych mówimy, że jest właśnie kontynentem misyjnym, ale myślę, że też w kategoriach każdej nowym kontynentem misyjnym, ale też w kategoriach każdej działalności misyjnej w szerszym słowa tego znaczeniu jest właśnie naszą powinnością być tam i wchodzić w interakcje z ludźmi, którzy po prostu tam już są. Jeżeli chodzi o zasięg, może jeszcze słowo o zasięg naszej działalności. A tu właśnie taki paradoks, wydawałoby się, kto się interesuje polityką historyczną w internecie, w telewizji internetowej. Ja to sprawdziłem, przygotowując się do tego wystąpienia, i okazuje się, że nasz hit, tak, który osiągnął 500 tysięcy obejrzeń, to jest tam ponad 500, prawie 600, dotyczył właśnie historii. Prawda? To nie było wydarzenie religijne, to nie było jakieś show, to była historia, konkretnie no, taka historia dosyć nowa, bo dotycząca tajemniczej śmierci premiera Lepera. No, ale osoby o nawet lekkiej świadomości historycznej zdają sobie sprawę, że to wydarzenie korzeniami sięga jednak w mroczne czasy komunizmu. I o tych aspektach też właśnie w tej ciekawej rozmowie, bo to była po prostu rozmowa, była mowa. Więc potrafimy, jak się okazuje, dotrzeć z naszymi materiałami do grona półmilionowego odbiorców z pojedynczym materiałem. Przeciętnie w Salve TV materiał jest oglądany przez 2-3 tysiące ludzi. Z reguły rzeczy, które są właśnie, powiedziałbym, takiej wyższej jakości, są bardziej dopracowane od strony obrazka, no to można liczyć na publiczność kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli porównać to do kanału na przykład TVP Historia, to są zasięgi porównywalne. To już jest, no jeszcze powiedziałbym, końcówka peletonu, ale to jest ten peleton, tak? Jeżeli w TVP Historia rekordy oglądalności to są 200 tysięcy, no to można powiedzieć, my już naszym materiałem przegoniliśmy kanał Historia. Oczywiście nie jest tak dobrze, bo powiedzmy, że w programy czy filmy dokumentalne na kanale Historia ogląda zwykle powyżej 20, 30, 40 tysięcy ludzi, ale jednak niewiele więcej, no to nasze materiały właśnie osiągają te wielkości. To jest pewna rzeczywistość, którą też warto wziąć pod uwagę, jeżeli mowa o propagowaniu historii czy o polityce historycznej w mediach w ogóle. I teraz tak. Jak podsumować takie krótkie wystąpienie na temat polityki historycznej w mediach? Myślę, że warto w telewizji internetowej, warto uwypuklić tą wartość dodaną, którą stwarza telewizja internetowa, czy te wartości. Skupiłbym się tu na trzech rzeczach. Po pierwsze, elastyczność. My jesteśmy gotowi, nie jesteśmy związani żadnymi wielkimi procedurami, polityką korporacji, czymkolwiek innym. Możemy wziąć tą kamerę, poprosić, spytać Adriana, czy ma wolne w niedzielę i być w Wilnie albo gdziekolwiek indziej. I to się dzieje. Tak? Może z nami można naprawdę działać szybko, elastycznie i dość niezależnie od budżetu. Znaczy na pewne rzeczy są potrzebne pieniądze, na pewne nie, ale reguła jest taka, że w istotnych sprawach po prostu nie odmawiamy, robimy to, co można, staramy się działać w szerszych koalicjach, bo jest to działanie po prostu bardziej efektywne. Natomiast elastyczność jest z pewnością naszą, powiedziałbym, przewagą nad mediami, nad telewizją klasyczną. Dotarcie do trudno osiągalnych odbiorców, czyli młode gremium naszych widzów. To jest druga rzecz. I z tego płynie efektywność działania. Znaczy, przekładając to na takie parametry bardziej policzalne, można powiedzieć, że w telewizji internetowej za mniej można osiągnąć więcej, jeżeli chodzi o politykę historyczną. To tyle. Bardzo serdecznie dziękuję.